Wracamy do naszej kwestii, serii dotyczącej odwrócenia się od martwych uczynków i zawierzenia Bogu. Przypomnę, że się skupiamy w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale i pierwszym wersecie, może nie do końca na tym wersecie, ale omawiamy elementy podstaw nauki o Chrystusie, które są wymienione właśnie w tych wersetach szóstego rozdziału, wersetach pierwszy i drugi. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości, nie kłaśmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Więc dotykamy pewnego fundamentu chrześcijaństwa, fundamentu, czy też podstawy nauki o Chrystusie, jakim jest odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu. I tydzień temu, przypomnę tylko króciutko, mówiliśmy o złej nowinie. Tak? Mówiliśmy o założeniu, jakie towarzyszy odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. To założenie mówi nam, że Bóg jest święty i będzie sądził nas, którzy czynimy martwe uczynki i w związku z tym sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę. Zobaczyliśmy, że w tym założeniu są trzy koncepcje, które omówiliśmy i zobaczyliśmy, że te trzy koncepcje są dla nas pod każdym względem złą nowiną. Złą nowiną jest dla nas to, że Bóg jest święty i będzie nas sądził. Bóg nienawidzi zła, my natomiast kochamy grzech. Bóg nienawidzi grzechu, my miłujemy grzech. A ponieważ żyjemy w świecie, w którym który Bóg stworzył i który do Boga należy, no to będziemy odpowiadać przed Bogiem za nasze życie, za to, jak realizujemy w Bożym świecie Bożą wolę. Złą nowiną dla nas jest to, że czynimy martwe uczynki, czyli grzeszymy. Żyjemy w świecie, który należy do Boga, ale nie żyjemy tak, jak Bóg od nas tego wymaga. W związku z tym złą nowiną jest to, że dla nas, że sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę, ponieważ Bóg ustanowił na tym świecie, który stworzył, pewne prawo. A my jesteśmy poddani temu prawu, czy nam się to podoba, czy nie. I Bóg będzie egzekwował to, więc pod każdym względem nasza sytuacja przed Bogiem jest co najmniej tragiczna, co najmniej zła. Powiedziałem też, że to założenie, które tutaj widać, jest też diagnozą pochodzącą od Boga, a która dotyczy naszej duchowej kondycji. I diagnoza jest bardzo zła, ponieważ nasza duchowa kondycja jest bardzo zła. Z powodu naszych martwych uczynków jesteśmy oddzieleni od Boga, nie możemy Mu służyć, ponieważ Bóg jest święty. I co najgorsze, sami nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, nie jesteśmy w stanie polepszyć swojej sytuacji, nie jesteśmy w stanie oczyścić się z tych martwych uczynków, choćbyśmy bardzo się starali, czy napieli, spieli, to nie jesteśmy w stanie oczyścić naszego sumienia, nie jesteśmy w stanie wymazać tego, co grzeszne w naszej naturze. Nie jesteśmy w stanie żyć życiem wolnym od grzechu, jesteśmy po prostu grzesznikami. Ale też zobaczyliśmy, że ta zła nowina nie jest wszystkim, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ta zła nowina jest dla nas, jest drzwiami dla dobrej nowiny, którą ma dla nas Bóg. I dobra nowina staje się dla nas naprawdę czymś wspaniałym i wyjątkowym. Ale staje się ona wtedy, kiedy mamy przed sobą ten kontekst tej złej nowiny. Więc dzisiaj kontynuujemy ten temat i będziemy mówić o dobrej nowinie, jaką Bóg ma dla nas. I dzięki temu w naturalny sposób dojdziemy do kwestii odwrócenia się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Więc pierwsza rzecz zasadnicza. O czym mówi nam dobra nowina, którą Bóg dał? Dobra nowina to inaczej Ewangelia. Albo Ewangelia to inaczej dobra nowina. Marek mówi nam, czy autor Ewangelii, mówi nam, że dobra nowina pochodzi od Boga. Bóg jest autorem dobrej nowiny. Ale też mówi nam Marek, że to Jezus przyniósł dobrą nowinę od Boga. Więc popatrzymy na różne fragmenty Pisma Świętego. Marek mówi, po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Tak więc dobra nowina pochodzi od Boga, a Jezus przyniósł tę dobrą nowinę i głosił tę dobrą nowinę. Ale o czym jest ta dobra nowina? No Marek znowu pomaga nam to zobaczyć. Na początku swojej Ewangelii, też dobrej nowiny, napisał: taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Czyli możemy powiedzieć, że dobra nowina na pewno jest związana z Bogiem, pochodzi od Boga, ale też dotyczy osoby Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem. Możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus jest dobrą nowiną skierowaną przez Boga do nas. To znaczy, że dobra nowina została ucieleśniona, czy też jest ucieleśniona w osobie Jezusa z Nazaretu. Dobra nowina sprowadza się do osoby Jezusa Chrystusa, ale to jest dopiero początek. Tak, należy zadać kolejne pytanie, o czym jest ta dobra nowina? O czym ona nam mówi? Więc żeby to zobaczyć, przeczytajmy kolejny fragment Pisma Świętego, w którym dobra nowina została streszczona i który sobie wyjaśnimy może bardziej dokładnie, szczegółowo. Ewangelia Jana 3:16-17. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Więc spróbujmy rozpakować te dwa wersety i spróbujmy zobaczyć, o czym one nam mówią, jeśli chodzi o treść dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Więc mam kilka punktów. I punkt pierwszy. Bóg kocha świat. Boże Słowo mówi nam, że Bóg ukochał świat. Boże Słowo mówi nam, że Boża miłość do świata jest ogromna. Ale kim jest ten świat? Kto jest obiektem Bożej miłości? No oczywiście, patrząc na ten fragment, trzeba od razu powiedzieć, że obiektem Bożej miłości jest człowiek. Bóg ukochał świat, znaczy, że Bóg ukochał człowieka. Ale też tę Bożą miłość, tę koncepcję Bożej miłości musimy właściwie zrozumieć, żeby nie wczytać w to za mało albo zbyt wiele. Ponieważ jest to bardzo ważne, aby tę kwestię Bożej miłości właściwie zrozumieć. Gdybyśmy spojrzeli na początek Biblii, na jej pierwsze rozdziały i na to, jak Bóg traktuje człowieka, to bez wahania powiedzielibyśmy, że Bóg kocha człowieka. Kocha go bardzo. To, jak Bóg obchodzi się z człowiekiem, jak obchodził się z jego stworzeniem, jak stworzył ogród, zanim stworzył człowieka, ogród przygotował dla człowieka, jak później rozmawiał z nim, przebywał z nim i tak dalej, to wszystko pokazuje nam, że Bóg kocha człowieka. Od samego początku człowiek zajmował w Bożym sercu szczególne miejsce. Bóg nie obszedł się z żadnym innym stworzeniem tak, jak obchodził się z człowiekiem. I co istotne, nawet nieposłuszeństwo człowieka, czy też upadek człowieka w grzech nie spowodował zmiany w Bogu, jeśli chodzi o miłość do człowieka. Ale tutaj potrzebne jest pewne wyjaśnienie. Tak? Bóg w związku z buntem człowieka, w związku z jego grzechem, co prawda nie przestał kochać człowieka. Bóg dalej troszczył się o człowieka i Bóg dalej mu okazywał swoją miłość, swoją dobroć, swoją łaskę, ale grzech spowodował zmianę w relacji Boga i człowieka. Grzech odciął człowieka od Boga. Grzech spowodował zmianę tej relacji. Ta przyjacielska relacja została zerwana przez człowieka. Człowiek stał się wrogiem Boga. I Biblia uczy nas, czy mówi nam, że Bóg nienawidzi grzeszników. Dlatego trzeba powiedzieć, że człowiek jest zarówno kochany przez Boga, jak i znienawidzony przez Boga. Jak to możliwe, że można kochać Boga i w tym samym, że Bóg może kochać człowieka i w tym samym czasie nienawidzić grzesznika? Więc spróbujmy to sobie wyłożyć, czy też spróbujmy to zrozumieć w jakiś sposób. Jak to możliwe? Więc pewną ilustracją chciałbym się posłużyć. Wyobraźmy sobie jakiegoś rodzica, który ma dziecko. Córka, syn, to jakby już jest wtórne, ale który ma dziecko. I kocha to swoje dziecko. Miłość do tego dziecka jest, można powiedzieć, bezwarunkowa. Ta osoba, ten człowiek kocha swoje dziecko niezależnie od jego osiągnięć. Czy będzie się dobrze uczyło, czy będzie się słabo uczyło, czy będzie wyposażone w różne talenty, czy będzie ubogie w te różne talenty. To nie ma znaczenia dla tego człowieka, bo to jest jego dziecko i on je kocha. Niezależnie od tego właśnie, jak to dziecko zostało wyposażone w te naturalne dary i czy odnosi jakieś sukcesy, czy nie. To nie ma dla tego człowieka znaczenia. To jest jego dziecko i on je kocha. Więc na tym poziomie, można powiedzieć, miłość do tego dziecka jest u tego człowieka stała i niezależna od czegokolwiek, od osiągnięć. Ale, tak, ale, jeśli by się okazało, że to dziecko dorosło i zostało złodziejem, albo mordercą, albo oszustem, albo gwałcicielem na przykład, tak? To mógłbym powiedzieć, że ta osoba w pewnym momencie by stwierdziła, ja nienawidzę mojego dziecka. Nienawidzę tego, co ono czyni. Bo wyrządza zło nie tylko sobie, ale wszystkim dookoła. I ja nie mogę takiego postępowania swojego dziecka akceptować. Ja nienawidzę tego, że ono to robi. Ale co ta osoba wyraża? Mówi, jest ból w moim sercu, ponieważ ja to dziecko kocham. Ja nie będę akceptować jego zachowań, nie będę przyzwalać na to, jak ono się zachowuje, że krzywdzi innych, ale dalej będę kochać, bo to jest moje dziecko. Więc w tym samym czasie w tym człowieku jest zarówno miłość do tego dziecka, jak i nienawiść do jego postępowania. I to się wcale nie wyklucza. A raczej się zazębia, że to jest kompatybilne, ponieważ jeżeli kocham swoje dziecko i chcę dla niego jak najlepiej, to jeżeli ono będzie czynić źle, to ja tę miłość będę wyrażał poprzez nienawiść do tego, co ono robi. Więc to, że Bóg z jednej strony kocha człowieka, a z drugiej strony nienawidzi go jako grzesznika, wcale nie jest jakieś dziwne, nie jest sprzeczne ze sobą, ale jedno jest z drugim powiązane. Ta nienawiść wynika z Bożej miłości do człowieka. Bóg kocha człowieka bardzo. Jako jego stworzenie i ta miłość jest niezmienna, ale na poziomie grzechu, na poziomie postępowania człowieka Bóg go nienawidzi z powodu jego złego postępowania. Bóg nienawidzi, kiedy człowiek grzeszy, ponieważ Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. To nie może kochać człowieka, który żyje w grzechu. Nie może kochać jego postępowania. Ta nienawiść do grzesznika nie usuwa, czy też nie umniejsza miłości, jaką Bóg ma do człowieka jako Bożego stworzenia uczynionego na łoży obraz i podobieństwo. Raczej ta nienawiść do tego człowieka, do tego, że ten człowiek czyni zło, do tego, że jest grzesznikiem, tylko podkreśla nam Bożą miłość do człowieka. Ta nienawiść do grzeszników pokazuje, jak bardzo Bóg kocha człowieka. Bogu nie jest obojętne, jak żyjemy. A jeśli Bogu nie jest obojętny, jak żyjemy i Bóg pragnie, abyśmy żyli dobrze, abyśmy żyli zgodnie z Jego wolą, to znaczy, że Bóg musi nas kochać. Bóg bardzo kocha człowieka. To, że człowiek jest grzesznikiem, nie spowodowało, że Bóg odwrócił się całkowicie od człowieka i przestał go kochać. Bóg kocha człowieka, ale z drugiej strony Bóg nienawidzi grzesznika. nienawidzi tego, że grzeszymy. Czy Biblia to potwierdza? Tak, zobaczmy kilka fragmentów. List do Efezjan czytaliśmy tydzień temu. Drugi rozdział, wersety od 1 do 5. Czytaliśmy wersety od 1 do 3. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Kolejny fragment, Rzymian 5:8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc Boża miłość do grzesznika, czy do człowieka i Boża nienawiść do grzesznika, one się uzupełniają. One pokazują, jak bardzo Bóg kocha człowieka. Ale Bóg nienawidzi grzechu i nie będzie akceptował grzechu. Więc Bóg kocha człowieka pomimo jego grzechu, pomimo jego martwych uczynków, dlatego właśnie nie ma żadnej sprzeczności w tym, że Biblia mówi o tym, że Bóg kocha człowieka z jednej strony, a z drugiej strony, że Bóg nienawidzi grzesznika. Ale prawda jest taka, Bóg ukochał świat bardzo. Ukochał człowieka bardzo. Drugi element. Bóg ukochał świat tak bardzo, że dał swojego jedynego Syna. Więc jak bardzo Bóg ukochał świat? Jak bardzo Bóg kocha człowieka? No z naszych ludzkich relacji wiemy, że nasza miłość może być różna. Jednych możemy kochać bardziej niż innych, innych możemy kochać mniej niż jeszcze innych. A jaka jest intensywność Bożej miłości do człowieka? Biblia mówi, że Bóg ukochał świat tak bardzo, że dał swojego jedynego Syna. Więc to, że Bóg dał swojego jedynego Syna, jest wyrazem Jego miłości. Zatem można powiedzieć, że intensywność Bożej miłości zależy od tego, jaki jest stosunek Ojca do jedynego Syna. Bo jeżeli dla Ojca Syn nie ma żadnej wartości, to jego danie nie będzie wyrazem wielkiej miłości, ale jeżeli dla Ojca Syn ma ogromną wartość, to danie go będzie wyrazem ogromnej miłości. Więc jaki jest stosunek Ojca do Syna? Pismo mówi nam, że Syn jest jego jedynym Synem. To znaczy, że pomiędzy Ojcem a Synem jest szczególna więź, szczególna relacja, jaka istnieje wyłącznie pomiędzy nimi dwoma. Nikt inny nie ma takiej relacji z Ojcem, jaką ma jedyny Syn. Przeczytajmy fragment Pisma. Ewangelia Marka 3:16-17. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba: oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Jeszcze jeden fragment. Ojciec, Jana 3:35. Ojciec kocha Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Więc te fragmenty pokazują nam, jaka szczególna jest więź pomiędzy Ojcem i Jego Synem. To nam pokazuje, jak cenny w oczach Ojca jest Jego jedyny Syn. Miłość Ojca do Syna jest miłością ogromną. Ojciec powierza wszystko w ręce Syna. Przekazuje wszystko w ręce Syna. Ojciec mówi: to jest mój Syn ukochany, źródło mojej radości. Miłość Ojca do Syna, ale też w drugą stronę Syna do Ojca jest tak ogromna, że nie da się w żaden sposób jej zmierzyć. Nie mamy takiej skali, która by nam to umożliwiła. Po prostu jest to miłość nieskończona. Dlatego jedyny Syn jest największym i najwspanialszym darem, jaki Bóg mógł dać rodzajowi ludzkiemu. I o tym mówi nam Syn. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w 10 wersecie Jezus mówi do kobiety, do Samarytanki: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Kto jest tym darem? On sam, Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Więc Bóg, Boży dar, to, że Bóg dał swojego Syna, jest wyrazem ogromnej miłości do człowieka, do świata. Kolejny punkt. Syn jest ratunkiem dla ginących ludzi. Ale po co Bóg dał swojego jedynego Syna? Po co Bóg dał światu swojego jedynego Syna? Tekst mówi nam, że Syn jest nam dany, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To znaczy, że Syn jest nam dany, aby nas uratować, aby być naszym Zbawicielem. Bo ratunek, czy ten, który ratuje, to jest inaczej Zbawiciel. Syn jest nam dany, aby uratować nas od skutków naszych martwych uczynków. Syn jest nam dany, aby uratować nas od potępienia i kary za nasze grzechy, aby nie zginął nikt, kto w Niego wierzy generalnie. Jezus powiedział, wracając jeszcze do tego, po co tutaj przyszedł, po co został dany, to Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:16, czytamy: ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Jezus powiedział to w kontekście swojego rychłego odejścia do Ojca. To znaczy, że On sam jest opiekunem, który pośle innego opiekuna. Więc Bóg dał swojego jedynego Syna, aby był opiekunem dla rodzaju ludzkiego, dla człowieka. I to greckie słowo parakletos, które tutaj zostało przetłumaczone jako opiekun, ono nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego jednego znaczenia. Słowo opiekun można też przetłumaczyć jako orędownik, adwokat, obrońca, pomocnik, ten, który udziela wsparcia, ratownik, wstawiennik. Więc to, że Bóg dał swojego jedynego Syna, oznacza, że Bóg oddelegował Go do nas, do grzeszników, aby reprezentował nas przed Bogiem, aby zrobił wszystko, co jest w naszym interesie, aby stawić nas doskonałymi przed Bogiem Ojcem. Jest taka, może taką ludzką ilustracją się posłużę z naszego życia, z naszego tutaj świata. Czasami jak jakaś rodzina nie radzi sobie życiowo, nie radzi sobie z wychowywaniem dzieci z różnych powodów, to wtedy opieka społeczna daje takiej rodzinie asystenta rodziny. I ten asystent jest po to, żeby wspierać tę rodzinę, żeby jej pomóc, żeby ona zaczęła funkcjonować właściwie, żeby wesprzeć ją tam, gdzie oni są najsłabsi i pomóc tej rodzinie rozwinąć. I to jest pewna ilustracja tego, kim jest Jezus, jeśli jest naszym opiekunem. Ponieważ duchowo my jesteśmy w podobnej sytuacji i nie radzimy sobie życiowo, nie mamy życia wiecznego. Jesteśmy zagrożeni mamy raczej wieczną śmierć. Dlatego Bóg dał nam swojego jedynego Syna, aby był naszym opiekunem, aby nas przeprowadził do życia wiecznego, ponieważ my sobie nie radzimy. Nie jesteśmy w stanie mieć życia wiecznego poprzez to, co zrobimy. Więc po to Bóg dał swojego Syna, aby nas uratował. I kolejny punkt. Syn zrobił wszystko, aby uratować ludzi od wiecznego potępienia. Zatem Jezus Chrystus jest naszym opiekunem, ale w jaki sposób nam pomaga? W jaki sposób nam pomaga? W jaki sposób nam asystuje, w jaki sposób nas prowadzi? Werset 17 mówi nam, Ewangelia Jana 3,17 mówi nam, Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Jezus został posłany dla naszego zbawienia. To jest misja, jaka została powierzona Synowi, więc Syn zrobił wszystko, aby nas zbawić, aby świat został zbawiony. Zobaczmy sposób, w jaki to zostało napisane. Bóg nie posłał Syna po to, żebyśmy my mogli zbawić siebie. Żebyśmy mogli coś zrobić dla naszego zbawienia. Bóg posłał Syna, aby świat był przez Niego zbawiony. Więc świat jest zbawiony przez Jezusa Chrystusa, przez Bożego Syna. W tym wszystkim, co Jezus dla nas uczynił, dla naszego zbawienia, krzyż zajmuje centralne miejsce. Przez krzyż rozumiem cierpienie, jakiego doświadczył Jezus, chociaż nie popełnił żadnego grzechu. Rozumiem przez to ukrzyżowanie i w konsekwencji śmierć na krzyżu, chociaż w żaden sposób na to Jezus nie zasłużył. Jezus, Boży Syn, zawisł na krzyżu dobrowolnie. Jezus został ukrzyżowany nie z powodu swoich win, ale z powodu naszych. Można powiedzieć, że śmierć Jezusa na krzyżu była ofiarą, jaką Jezus złożył z siebie samego za nasze martwe uczynki. On zawisł tam w nasze miejsce. On umarł zamiast nas. Ale obok śmierci Jezusa istotne jest też to, że Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie zasiadł na tronie. A ponieważ Jezus odszedł do nieba, znaczy, że wypełnił swoją misję. Boży jedyny Syn zrobił wszystko, co było konieczne dla naszego zbawienia. Dlatego umierając, Jezus ostatkiem sił powiedział, wykonało się. Ofiara za grzech została złożona. Nastąpiło przebłaganie. Okup został złożony. Jezus zrobił wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. Jezus przyszedł, aby nas zbawić i On zrobił wszystko dla naszego zbawienia. To nie my zbawiamy siebie. Poprzez nasze dobre uczynki, poprzez nasze dobre starania, poprzez nasze religijne uczynki. Nie. Chrystus zrobił wszystko, żeby nas zbawić. Jego dzieło, to co On dokonał, jest dla nas, dla świata zbawieniem. Nie co człowiek dokonuje, ale to co Chrystus dokonał poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to jest zbawieniem dla świata. I ostatni punkt. Zbawienie jest przez wiarę w Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał o tym, co Boży Syn dla nas zrobił. Przeczytajmy ten fragment. List do Rzymian, 3 rozdział, wersety od 21 do 26. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Więc apostoł Paweł mówi nam w wersecie 25, że człowiek przez wiarę może skorzystać z tego wszystkiego, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. To znaczy, że dopóki człowiek nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, w Bożego Syna, nie uwierzy, że On jest Panem i Zbawicielem, nie podda się Jemu w wierze, to nie korzysta z tego wszystkiego, co Jezus dokonał na Golgocie. Poprzez swoją śmierć, ale też i przez swoje zmartwychwstanie. A ponieważ w dobrej nowinie jest mowa o tym, że przez wiarę w Jezusa człowiek nie zginie, ale ma życie wieczne, więc możemy powiedzieć, że dobra nowina wskazuje na wezwanie Boga, które wymaga naszej reakcji. Bóg zrobił wszystko, co jest potrzebne, co potrzebne było dla naszego zbawienia. Chrystus dokonał przebłagania. Chrystus zrobił wszystko, co potrzebne do naszego zbawienia i teraz Bóg oczekuje, że odpowiemy na Jego miłość, na Jego łaskę, na Jego dobroć, na Jego miłosierdzie. Bóg oczekuje, że na to wszystko, co Bóg uczynił dla nas przez swojego jedynego Syna, odpowiemy odwróceniem się od martwych uczynków i zawierzeniem Bogu, zawierzeniem dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Więc dobra nowina, czyli to wszystko, co Bóg uczynił dla nas, dla naszego zbawienia przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, naturalnie prowadzi nas do wezwania, do odwrócenia się od martwych uczynków i zawierzenia Bogu. I to jest, i zawsze tego potrzebujemy, tego połączenia. Kiedy mówimy o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu, to musimy zacząć od Ewangelii, ponieważ Ewangelia daje nam, czy ta dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie daje nam właściwe motywacje do tego, żeby się odwrócić, żeby od grzechu i zawierzyć Jemu. Ewangelia daje nam podstawę do tego, że takie działanie jest zasadne. I dlatego potrzebujemy właśnie Ewangelii, dobrej nowiny, zanim przejdziemy do mówienia o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Jak bardzo Bóg ukochał nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Jak bardzo Bóg ukochał nas, którzy czynimy martwe uczynki. Nie ma takiej skali, która by nam mogła pokazać, jak bardzo nie zasługujemy na taką miłość. Natomiast jest skala, która mówi nam, jak bardzo zasługujemy na potępienie i karę. I tą karą jest wieczne oddzielenie od Boga i Jego chwały. Tą karą jest druga śmierć. Na taką karę sprawiedliwie zasługujemy za wszystkie zło, jakiego się dopuszczamy przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu. Przeciwko Bogu, który jest święty i który nas tak bardzo ukochał. Czy rozumiesz, o czym jest dobra nowina? Czy rozumiesz, o czym mówi dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, Synu Bożym? Czy widzisz jej wspaniałość? Czy dostrzegasz jej doniosłość? Z jednej strony można powiedzieć głupie zwiastowanie, ale w tym głupim zwiastowaniu jest moc. Moc do zbawienia człowieka, moc do zbawienia tego, który zawierzył Jezusowi. Czy rozumiesz, o czym mówi dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie? Czy słyszysz, jak Chrystus wzywa cię dzisiaj, wzywa cię teraz do tego, abyś zawierzył Jemu? Bo tylko w ten sposób możesz mieć życie wieczne. Jeżeli tego nie zrobisz, zginiesz. Pójdziesz na wieczne potępienie. Ale jeżeli zawierzysz Jezusowi, to otrzymasz życie wieczne. Więc uwierz w Niego. Uwierz w Jezusa. Uwierz już dziś, uwierz teraz. Uwierz w Bożego Syna, Bożego jedynego Syna, którym jest Jezus z Nazaretu. A nie zginiesz, ale będziesz miał życie wieczne. Czy widzisz, do czego prowadzi cię Boża dobroć? Czy widzisz, do czego Bóg cię prowadzi? Prowadzi cię do Chrystusa. Więc poddaj się Bogu, przyjdź do Jezusa, zawierz Jemu, a pojednasz się z Bogiem, bo otrzymasz życie wieczne. Amen. Pomódlmy się.